Tu Atlas Świata. Podcast, który opowiada o świecie przez pryzmat wydarzeń, zjawisk społecznych, politycznych oraz kulturalnych. Powstawanie podcastu możesz wesprzeć wpłatą w serwisie Buy Coffee pod adresem buycoffee.to/atlas-świata. Serdecznie dziękuję. Przed mikrofonem Anna Matusewicz. Zapraszam.
Nie widzę motocyklów, sztuk 20 i człowiek 50 piechoty. Kontakt!
Наша задача здесь исключительно обучение местных бойцов.
Premiera filmu Turysta na stadionie w Bangui, stolicy Republiki Środkowoafrykańskiej, zebrała komplet widzów. Były przemowy, muzyka i oklaski. Z jednej strony film wydaje się być zwykłym filmem akcji, ale zwykłym filmem nie jest. Został zrobiony przez środowisko grupy Wagnera, bardzo dobrze znanej nam z przekazów medialnych z wojny w Ukrainie, i przedstawia w pozytywnym świetle rosyjskich najemników.
Ruski umieją wojować i, к сожалению, делают это хорошо. Их нельзя победить только силой.
Американцы шарей за демократию борются, а мы за справедливость.
Merci. Rosjanie dzielnie walczą z rebeliantami, pomysłowo wychodzą z każdej opresji. Film odkrywa też specyfikę rozbudowanych rosyjskich wpływów na kontynencie afrykańskim i o tych wpływach chcę dzisiaj porozmawiać. A gościem Atlasu Świata jest Jędrzej Czerep, analityk do spraw Afryki Subsaharyjskiej z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry.
Dzień dobry.
W Republice Środkowoafrykańskiej niektórzy twierdzą, że dzięki Rosjanom udało się obronić demokrację przed rebeliantami, ale wojna domowa dalej trwa, nie udało jej się zakończyć i jak się spojrzy na mapę, kto co kontroluje, to siły rządowe nie kontrolują dużej części kraju. Co naprawdę sprowadziło Rosjan do Afryki Środkowej? Na czym polega ich obecność?
No, przede wszystkim ściągnęła ich tam możliwość. Otwarło się takie okno możliwości, w którym Francuzi, przede wszystkim Francuzi, to była dawna kolonia francuska i kraj pod dużymi wpływami francuskimi przez dziesięciolecia, poczuli się w pewnym momencie zmęczeni przedłużającymi się problemami w tym kraju. Tam wojna domowa trwała zaczęła się mniej więcej dekadę temu. W tym czasie zmieniało się chyba 5 czy 6 francuskich ambasadorów. Francuska komisja wojskowa też już za bardzo nie miała pomysłu na to, jak co robić. I w którymś momencie Francuzi jakby sami zgodzili się na to, żeby inne państwa, na przykład Rosja, mogły współpracować wojskowo z władzami RSA, nie spodziewając się, że otworzy to zupełnie nowy rozdział w historii tego kraju, czy sprawi, że Rosjanie tych Francuzów po prostu stamtąd wygonią, zajmą ich miejsce. Dla Rosji przede wszystkim Afryka jest terenem rywalizacji z Zachodem, zwłaszcza z Francją. I lokalnie odnosząc pewne sukcesy, no Rosja zyskuje, punktuje, traktuje to jako zwycięstwa przeciwko Zachodowi. To taka jakby strona polityczna, natomiast oczywiście jest też strona bardziej przyziemna, czy raczej podziemna. To są zasoby mineralne, które w tych państwach występują, zwłaszcza takie, które można bardzo szybko spieniężyć z dużą przebitką. Mhm. Diamenty i złoto przede wszystkim. To są rzeczy, których jest dużo w Republice Środkowoafrykańskiej i od początku głównym celem Rosjan tam na miejscu było położenie ręki na tych zasobach, które można szybko spieniężać. No jeśli chodzi o złoto, to złoto ma też inne zalety, takie jak na przykład tworzenie rezerw w banku centralnym Rosji, który pozwala ustabilizować rubla, ale to bardziej Sudan niż RSA. W każdym razie dosyć niespodziewane, ale wejście w Rosji w miejsce, które było traktowane jako taka trochę czarna dziura, trochę jak Afganistan, trochę jak Somalia, miejsce, w którym można się spodziewać tylko problemów, którego nikt nie chciał. I Rosja postanowiła przekuć tą cechę na swoją korzyść, to znaczy zrobić z tego kraju przykład takiego okna wystawowego, takiego wzorcowego success story rosyjskiego w Afryce. I z niesamowitą energią, której częścią była produkcja tego filmu, takiej superprodukcji pokazującej przyjaźń i braterstwo broni rosyjsko-środkowoafrykańskie. Z tego jakby najgorszego miejsca na świecie postanowiła zrobić coś, co pokaże przede wszystkim w Afryce, że Rosja jest atrakcyjnym partnerem. Stworzy taką, ja to nazywam taką iluzją atrakcyjności. To był chyba główny cel, który Rosja tam próbowała robić. Ale no, oddajmy też pewną sprawiedliwość. Znaczy Rosja odniosła tam parę prawdziwych sukcesów. Najpierw doprowadziła do porozumienia najszerszego i najbardziej takiego kompleksowego porozumienia różnych frakcji rebelianckich w 2019, na początku 2019 roku, tak zwane porozumienie w Chartumie, które przyniosło pewien oddech ludności tego kraju. To było bardzo powierzchowne, bardzo później on zaczęło się załamywać, ale na tamten moment było to najlepsze, co wydarzyło się przez prawie dekadę w dziedzinie jakiegoś uspokojenia sytuacji i zatrzymania walk. A później, dwa lata później, pod koniec 2020 roku, rzeczywiście Rosjanie zostali wezwani na pomoc w sytuacji, kiedy stolicę kraju chciały szturmować wojska rebelianckie w trakcie wyborów prezydenckich w tym kraju. I Rosjanie, władze RSA wezwały Rosjan i Rwandyjczyków na pomoc i to się udało. Udało się im obronić, odeprzeć ten atak rebeliantów i Rosjanie byli błyskawiczni w tym, żeby te sukcesy swoje przekuć na opowieść, która będzie tam takim dowodem, czy też silnie oddziaływać na wyobraźnię ludności. Takich działań właśnie obliczonych na pozytywny wizerunek było tam bardzo dużo, może powiemy sobie o paru z nich w toku rozmowy.
Ale kiedy mówimy Rosjanie, to nie mamy w tym przypadku na myśli, że to jest wojsko rosyjskie, tylko że to są grupy najemników.
Tak, oczywiście. No, na początku była to tajemnica. Mm-hmm. Wagnerowcy sami nie Jewgeni Prigozhin, czyli taki główny ich sponsor i patron, pozywał do sądu każdego, kto powie, że grupa Wagnera istnieje i że on ma z nią cokolwiek wspólnego. Sądzi się na przykład z nimi chyba do dzisiaj Elliot Higgins, czyli założyciel Bellingcat, takiej brytyjskiej organizacji śledczej, społecznej. Więc przez lata była to swego rodzaju tajemnica, ale była to tajemnica, którą oczywiście każdy wiedział, że tak nie jest. Oficjalnie do Republiki Środkowoafrykańskiej trafiali rosyjscy doradcy i szkoleniowcy oraz ochroniarze z różnych grup ochroniarskich. W praktyce była to właśnie ta osławiona grupa Wagnera, która oprócz tego, że jest siłą najemniczą, to jest częścią większej machiny biznesowej Jewgenija Prigozhina. Głównie tutaj w Afryce mówimy o wydobyciu tych złóż bogactw mineralnych. Oraz tak samo częścią tej samej struktury są różnego rodzaju narzędzia wpływu na opinię. Czy to tak zwani politechnolodzy, którzy w trakcie wyborów w różnych krajach wynajęci próbują wpłynąć na poprawę szans jakiegoś kandydata, albo wchodzi o wpływanie na media społecznościowe, zakładanie takich fałszywych, pozornie spontanicznych stron wyglądających jak strony informacyjne czy takie fanpage'e, które promują pewną wizję prorosyjską. Więc to jest dosyć złożona konstrukcja. Ci ludzie z bronią są tylko jedną jej częścią, inną jest internet i media społecznościowe albo bezpośrednie powiązania z politykami i mediami w poszczególnych państwach, no i oczywiście wydobycie złota, diamentów i tym podobnych minerałów.
A jak to formalnie działa, taka współpraca Rosji, powiedzmy to tak, z rządem RSA? Oni chyba mają podpisany taki układ, nie wiem, militarny, gdzie na mocy którego właśnie ta pomoc militarna przychodzi do kraju. Natomiast zastanawiam się, jak to jest zorganizowane, że rzeczywiście rosyjskie podmioty mogą potem czerpać zyski z wydobywania surowców, mogą przejmować kopalnie i tak dalej.
No jest część formalna całej historii i część taka, której nie znamy, która jest nieujawniona. Rosja ma podpisane umowy współpracy wojskowej z większością krajów afrykańskich, czy zresztą w ogóle od czasów ZSRR. Jedyną branżą, która przetrwała upadek ZSRR i w trakcie przez lata 90. do dzisiaj kontynuowała w stosunkach z Afryką, to była sprzedaż uzbrojenia. Rosja jest głównym eksporterem uzbrojenia do państw afrykańskich, więc to było zawsze. Natomiast rzeczywiście takim kluczowym momentem była wizyta prezydenta Tuatery w Rosji, parę wywiadów, których on udzielił rosyjskim mediom. To jest przykład, których mamy wiele podobnych, który skutkuje tym, że chwilę później okazuje się, że tam zostały zawarte tajne porozumienia, które pozwalają Rosji na bardzo dużo w zamian za ochronę polityczną tego polityka. To jest pewien model, którego idealnym wzorcem była Syria, czyli przywódca, który traci kontrolę nad własnym państwem, znajduje się w desperackim położeniu, potrzebuje broni i potrzebuje wsparcia wojskowego i w zamian za to jest gotowy oddać prawie wszystko. W Republice Środkowoafrykańskiej mamy bardzo podobną sytuację. Prezydent Tuadera i rząd kontroluje niewielką część kraju. Większa część jest pod wpływami różnych grup partyzanckich. Ciągle toczą się walki. No i tenże prezydent dostaje taki zastrzyk wsparcia. Dostał osobistych ochroniarzy w formie rosyjskich tychże Wagnerowców, którzy chodzą z nim wszędzie, są wokół jego bezpośrednimi bodyguardami. Główną, takie mauzoleum byłego cesarza Republiki Środkowoafrykańskiej Bokassy, pamiętanego jeszcze z lat 70., dosyć barwna postać, taka jeden z takich klasyków, powiedzmy, afrykańskich dyktatorów, zostało miejscem, w którym Wagnerowcy założyli swoją bazę w Berengo. Więc tam oni utworzyli taki swój obóz, który stał się takim ich centrum dowodzenia wojskowym. Natomiast w samym pałacu prezydenckim znajduje się komórka, takie specjalne piętro, które jest takim centrum operacyjnym, jeśli chodzi o wpływy w internecie czy wpływanie na opinię publiczną. Tam głównym człowiekiem, który tą całą machiną informacyjną jest czy był, Dmitry City, młody chłopak, 30-letni, który jest absolwentem najlepszych francuskich i hiszpańskich uczelni, który świetnie się odnajduje w świecie mediów i nowych technologii. Wygląda jak hippies, jakby jak taki super fajny po prostu koleś, który obwieszony paciorkami z długimi włosami, zawsze uśmiechnięty, ale który jest tam kluczową postacią, która tą rosyjską toksyczną machiną steruje.
Czyli taka nowa odsłona fabryki troli.
Trochę tak. Zresztą on niedawno został raniony poważnie w zamachu bombowym do tego tak zwanego domu rosyjskiego, czyli takiego centrum kulturalnego jakby rosyjskiego. Przyszła paczka, która wybuchła mu w rękach i obecnie jest taka akcja solidarności czy wyrażania poparcia dla tegoż Dmitra Sypiego. Koszulki z jego podobizną, takie ustawione demonstracje, piosenki, więc cała tutaj taka, to co tak jakby wygląda na taką oddolną, powiedzmy, wyrazy jakiejś miłości. Ale no więc to są w dużym stopniu centralnie sterowane działania. Ale Republika Środkowoafrykańska jest daleko od Rosji i Kreml czy Putin ma tam w gruncie rzeczy niewiele do powiedzenia bezpośrednio. Cała zabawa w Afryce polega w dużym stopniu na tym, że władze rosyjskie oddają tą przestrzeń do działania dla oligarchów, takich jak Prigozhin i paru innych, którzy o wiele bardziej niezależnie czy autonomicznie od Rosji, działając dla tych samych celów, ale także działając dla własnego wzbogacenia, traktują te kraje jako swoje własne poletko.
I teraz chwilę może pomówmy o różnicach podejścia, jakie ma Zachód, kiedy próbuje budować swoje wpływy w Afryce, a Rosja. Bo to, co mi w pierwszej kolejności rzuca się w oczy, to jest kwestia praw człowieka i demokracji.
Zgadza się. Rzeczywiście Rosja ma zupełnie inne podejście do demokracji i praw człowieka. Zresztą w samej Republice Środkowoafrykańskiej widzimy w tym momencie taki duże poparcie Rosji dla pomysłu, żeby prezydent wyrzucił do kosza konstytucję, czy ją zmienił i został na stanowisku dłużej niż dwie kadencje, które mu przysługują według konstytucji. To samo już Rosjanie wcześniej robili ze swoim wcześniejszym ulubieńcem, czyli prezydentem Gwinei, Alfa Condé. Więc na pewno jest to obniżenie standardów dobrych rządów. To jest przeniesienie takiego modelu mafijno-oligarchicznego, rosyjskiego, bardzo autorytarnego, centralizowanego, gdzie głos nastroje oddolne nie są za bardzo czymś, co się bierze pod uwagę, przeniesienie na grunt tych krajów partnerskich. Jest to oczywiście także przeniesienie brutalnych praktyk, które rosyjscy najemnicy, z których są znani. Oni są tam partnerami w przypadku Republiki Środkowoafrykańskiej wojsk oficjalnych, rządowych, ale w działaniach w terenie stosują przemoc bardzo, bardzo szeroko i bardzo bezceremonialnie. Zupełnie inaczej niż w przypadku jakichś wojsk zachodnich, ONZ-owskich, francuskich, amerykańskich czy europejskich misji szkoleniowych w tych państwach. Rosja, można powiedzieć, ośmiela te osoby w elitach krajów afrykańskich, które nie czuły się do końca komfortowo z tą demokratyczną otoczką i które w gruncie rzeczy chciałyby pójść na całość w starym stylu. Jest taki dokument w holenderskiej telewizji o Republice Środkowoafrykańskiej niedawny, w którym wypowiada się jeden z doradców prezydenta. Mówi o tym, że tak się cieszymy, że w końcu mamy tutaj Rosjan za partnerów, bo w końcu możemy rozprawić się z rebeliantami tak, jakbyśmy chcieli, bez litości, do pełnego wyniszczenia, bez żadnych zahamowań, bez żadnego tego gadania o prawach człowieka i demokracji, co nas tylko krępowało do tej pory. A więc takie ośmielenie do tego, żeby po prostu pójść na całość. W krajach, w których Wagnerowcy są obecni, liczba przemocy względem cywilów rośnie bardzo szybko. O ile wcześniej to ofiarami byli najczęściej po prostu bojownicy tej czy innej frakcji, to po dołączeniu do Wagnerowców ofiarami o wiele częściej padają przemocy związanej z konfliktami zbrojnymi, o wiele częściej padają cywile niż wcześniej. Mamy tutaj do czynienia na przykład z takimi po prostu łapankami czy takimi pokazowymi pacyfikacjami miejscowości, czy wręcz traktowania całych grup etnicznych jako potencjalnie wspierających nie tych, co trzeba, terrorystów, partyzantów i tak dalej. No w RSA mamy też dokładnie to samo, co widzimy w Rosji, czyli rekrutowanie więźniów, jeńców czy byłych partyzantów na swoją stronę. Wagnerowcy to nie tylko Rosjanie, to w tym kraju także Libijczycy, a ostatnio także mieszkańcy Republiki Środkowoafrykańskiej. I o ile Rosjanie walczyli z taką grupą partyzancką, która się nazywa dosyć szumnie Unia na Rzecz Pokoju w Republice Środkowoafrykańskiej, i to był ich główny przeciwnik rok temu, to obecnie jest to ich główne źródło pozyskiwania rekrutów. Po prostu się do tych partyzantów wychodzi z ofertą: słuchajcie, zamiast walczyć przeciwko nam, pójdźcie pod naszą komendę, tutaj czekają na was pieniądze, możliwości, perspektywa zwycięstwa, łupów i przygody. Więc coraz częściej jest tak zwanych czarnych Rosjan w tym kraju, czyli żołnierzy afrykańskich, którzy stają się częścią tych sił wagnerowskich. I to podejście, Rosja jest w stosunku do Zachodu o wiele bardziej obrotowa, to znaczy nie przywiązuje się do jakichkolwiek politycznych zobowiązań czy ideologicznych, ideowych, do standardów, do pewnych wymogów. Jeśli wiatr zawieje w inną stronę w danym kraju, to trochę dostosuje się do tego w ciągu jednego dnia i porzuci poprzednich przyjaciół, przyjmie nowych, chętnie będzie zawsze przyjaźń z każdym, kto przez Zachód jest traktowany jako osoba niedopuszczalna.
To wszystko brzmi właściwie tak jak starej daty kolonializm.
Tak, to jest bardzo podobne. Zresztą te siły rosyjskie, wojskowe w dużym stopniu upodobniają się choćby do francuskiej armii kolonialnej z XIX-wiecznej, która podbijała Afrykę Zachodnią. Tam też Francuzi byli dowódcami, a żołnierzami frontowymi byli często sami Afrykanie. Rosja także eksploatuje ten kraj i parę innych, ale RSA w szczególności w takim starym kolonialnym stylu. To są nie tylko kopalnie złota czy diamentów, ale ostatnio też na przykład drewno, czyli wycinanie lasów, ogołacanie ich z najcenniejszych drzew, które potem są eksportowane na produkcję luksusowych mebli. O ile zachodnie firmy czy przedsiębiorstwa takie właśnie leśne miały pewne limity, ograniczenia w tym ile tniemy tych drzew, na jakim obszarze w ciągu dnia. No niech to będą, nie wiem, dwa, powiedzmy, gdzieś tam 20%, to, czy dwa drzewa na obszarze, bo to chodzi o pewne wyobrażenie, to w tych rosyjskich standardach to jest 8, a nie 2. Więc o wiele bardziej takie otwarcie rabunkowe podejście do zasobów naturalnych, do przyrody w tym paru innych krajach, co w którymś momencie no, wszyscy spodziewają się tego, że musi wywołać opór. Ale oczywiście nie jest łatwo sprzeciwiać się Rosji w takich krajach jak Republika Środkowoafrykańska, bo już dziennikarze czy osoby, które są się krytycznie wypowiadają, są bardzo szybko przylepia im się łatkę wrogów ludu, zdrajców, no i są ścigani, są prześladowani, czy są obrzydzani w opinii publicznej.
Chyba trójka rosyjskich dziennikarzy, którzy badali działalność właśnie grup rosyjskich w RSA, wręcz zostało zamordowanych.
Tak, to była słynna sprawa przez kilkoma laty. Oni byli powiązani z Chodorkowskim, z rosyjskim opozycjonistą, który no, mieszka za granicą, z którego powiązane z nim media spróbowały na dosyć wczesnym etapie obecności rosyjskiej w tym kraju przeprowadzić na miejscu śledztwo, zobaczyć, co właściwie ci Rosjanie, ci Wagnerowcy tam robią, jak wyglądają te kopalnie, jak wyglądają te bazy. No, skończyło się tym, że wynajęty przez nich przewodnik skręcił nie w tą stronę, którą miał, tylko w miejsce, na którym po prostu oni zostali zatrzymani i zastrzeleni przez nieznanych sprawców. Do dzisiaj ta sprawa nie jest do końca wyjaśniona, no ale na pewno służy jako taki bardzo wyraźny sygnał ostrzegawczy dla każdego, kto by chciał się zbyt blisko na miejscu tym sprawom przyglądać.
A od kiedy w ogóle Rosjanie są tak aktywni w Afryce?
No, obecność rosyjska w Afryce ma oczywiście długą historię. W czasach kolonialnych Rosja próbowała zdobyć kolonie w Afryce, ale się nie udało, na przykład w Dżibuti. Dzisiaj się buduje swoją opowieść na tym, że nigdy nie była siłą kolonialną w przeciwieństwie do Francji czy Wielkiej Brytanii. To jest no, częściowo tylko prawda, bo chciała, tylko jej się nie udało. Potem w czasach radzieckich, na początku, kiedy kraje afrykańskie uzyskiwały niepodległość, w latach 60. przede wszystkim ta współpraca była silna i w czasie trwania ZSRR. Potem to wszystko tąpnęło. Lata 90. to jest zupełna pustka, 2000. Właściwie od początku poprzedniej dekady, czyli gdzieś po 2010 roku, coś się zaczyna ruszać. Coś przyspiesza w momencie, kiedy Rosja zostaje objęta sankcjami europejskimi po pierwszej inwazji, pierwszej wojnie, prawda, ukraińskiej w 2014 roku. Wtedy, widząc, że nie można handlować z Europą tak jak wcześniej, Rosja zaczyna poszukiwać innych miejsc na świecie, gdzie mogłaby znaleźć przyjaciół, znaleźć partnerów czy prowadzić jakieś biznesy. I tutaj to rzeczywiście doszło do takiego szerokiego otwarcia na Afrykę, wtedy jeszcze niezbyt widocznego, ale to zaczęło rosnąć i 2018-19 rok to jest szczyt tej aktywności. 19, w którym w Republice Środkowoafrykańskiej cały kraj jest oblepiony billboardami reklamującymi przyjaźń z Rosją, gdzie pojawia się radiostacja prowadzona przez Rosję, radio Lengo Songo jako taki lokalny głos prorosyjski. Kiedy Rosja wysyła takie fałszywe misje obserwacyjne na wybory do szeregu krajów afrykańskich. Później przychodzi COVID, gdzie to wszystko się, wiadomo, troszkę jakakolwiek praca w terenie trochę wyhamowuje. No i teraz wojna, kiedy energia, ta źle rozumiana energia rosyjska jest skierowana na Ukrainę. Mhm. Ale to wcale nie oznacza, że Rosja się przestaje interesować Afryką. Wręcz przeciwnie. Ostatnio do RSA dotarły siły, które wzmacniają tą obecność Wagnerowców, to Rosja uznaje coraz bardziej i coraz bardziej świadomie za ważną część swojej polityki zagranicznej, za partnerstwo, które nie jest przypadkowe, nie jest tylko taką egzotyczną przygodą, jak wielu to opisywało, ale jest strategicznie ważne. To są nie tylko te zasoby, o których mówiliśmy, to jest nie tylko przestrzeń rywalizacji z Zachodem, ale to jest też miejsce, które jest pewnego rodzaju alternatywą dla Zachodu. Był taki słynny artykuł, który ukazał się kilka dni po rozpoczęciu inwazji na Ukrainę, Co zrobić z Ukrainą? On był publikowany w RIA Nowosti przez Timofieja Siergiejcewa, jednego z mózgów tego nowego nacjonalizmu rosyjskiego, czy tworzenia tej powieści rosyjskiej. On został bardzo szybko skasowany i zdjęty ze strony, bo zbyt otwarcie deklarował tak naprawdę coś w rodzaju rosyjskiego faszyzmu i program zniszczenia Ukrainy jako narodu. Ale tam znalazły się takie ciekawe fragmenty, które mówią o tym, że Rosja świadomie zrywa z Zachodem i wie o tym, że to zerwanie jest nieodwracalne i to jest właśnie to, czego Rosja chce, ale to nic nie szkodzi, dlatego że są inne miejsca na świecie, takie jak cały świat, cała przestrzeń postkolonialna, gdzie Rosja ma wielką rolę do odegrania i tam będzie realizować swoją misję budowania swojej wielkości na świecie. Więc to wychodzi z samego centrum rosyjskiej elity, nie tylko tych osób, które były w tym, powiedzmy, kręgu zajmujących się Afryką. I takich głosów jest coraz więcej. Wydaje się, że rosyjska elita przyjmuje już tą dosyć ekstrawagancką, taką jakby ten kierunek taki nieoczywisty, jako coś, co jest ważne i co będzie kontynuowane w długim czasie. W 2019 roku był pierwszy szczyt rosyjsko-afrykański w Soczi. Taka wielka impreza, na którą zaproszeni byli wszyscy przywódcy państw afrykańskich. W tym roku ma się odbyć drugi. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, czy w ogóle on się odbędzie. Ma być w lipcu w Petersburgu. I jeszcze niedawno takim leitmotywem, głównym tematem miała być współpraca w dziedzinie energetyki nuklearnej. I jeśli by do tego doszło, że Rosja faktycznie zaczęłaby budować reaktory atomowe w państwach afrykańskich, a takie umowy już zawarła z paroma krajami, no to by znaczyło, że faktycznie Rosja przechodzi do takiego poważnego zapuszczania korzeni i budowania, dawania czegoś, czego Zachód nie był w stanie dawać, czyli czegoś jakiejś namacalnej wartości dodanej. Do tej pory tego za bardzo nie było, ale zobaczymy, co przyniosą najbliższe miesiące, czy tak się stanie.
Tak, więc chyba obserwujemy taki trochę wyścig o kontynent afrykański, bo też niedawno był szczyt Stany Zjednoczone-Afryka, gdzie też się zjechało kilkudziesięciu przywódców krajów afrykańskich i tam też prezydent Biden różne rzeczy obiecał, szeroką współpracę rozwojową, nawet jakieś porozumienie dotyczące eksploracji kosmosu. Z Chinami także, Chiny także próbują jakieś interesy w Afryce rozgrywać. No i teraz Rosja może wejść również z jakąś szeroką ofertą. Tak brzydko mówiąc, kraje afrykańskie mają w czym wybierać, prawda?
Tak, na pewno trwa taki nowy wyścig do Afryki. Oprócz tych państw, które pani wymieniła, jest tam jeszcze Turcja, są tam Zjednoczone Emiraty Arabskie, Katar, Indie, Japonia. I tak, to jest ciekawe z punktu widzenia europejskiego, bo Unii Europejskiej przez długi czas się wydawało i tak trochę dalej się wydaje, że wszystko, co zaproponuje Afryce, to będzie właśnie to, co będzie później realizowane. Ale z punktu widzenia przywódców afrykańskich czy państw afrykańskich, tych ofert, które trafiają na ich stół, jest o wiele więcej i oni będą wybierać takie, które im pasują. I albo takie, które są dla nich korzystniejsze, które dają więcej pieniędzy, więcej inwestycji, albo takie, które takim przywódcom o bardziej autorytarnych zapędach zapewnią wzmocnienie ich pozycji politycznej, bo umocni się taki klub dyktatorów z Rosją jako patronem.
A czy są kraje, które nie są otwarte na Rosjan, tak jak RSA i nie kupują rosyjskiej wizji świata?
Tak, są takie kraje. Jest to na przykład Rwanda, Liberia, które bardzo, choćby w ONZ-cie, bardzo konsekwentnie i stanowczo wspierają Ukrainę i sprzeciwiają się Rosji. W Nigerii ta opowieść rosyjska się zupełnie nie przyjmuje. O czym pisałem w takim raporcie, który się ostatnio ukazał w angielskim tytule Fertile Ground, czyli żyzny grunt, o tym, gdzie w jakich przypadkach rosyjska opowieść o wojnie w Ukrainie się przyjmuje w Afryce i na Bliskim Wschodzie. W Nigerii idealna historia, którą wydawałoby się, że Rosjanie powinni przyklasnąć i otworzyć popcorn i usiąść i czekać, aż wszystko się przekręci w ich stronę, nie sprawdziła się, nie przyjęła się. Kiedy prezydent Buhari powiedział na konferencji po szczycie państw basenu jeziora Czad o tym, że broń, którą Zachód wysyła na Ukrainę, trafia do Nigerii i trafia w ręce terrorystów, ekstremistów islamskich, No to wydawałoby się, że za chwilę cała Nigeria uzna, że Zachód jest jej szkodzi, a Rosja ma rację. Nic takiego się nie stało, nikt co nie uwierzył. Żeby opowieść rosyjska się przyjęła, musi zaistnieć pewnego rodzaju sprzężenie zwrotne. To musi rezonować z innymi lokalnie ważnymi opowieściami, historiami, uprzedzeniami, poglądami, perspektywami. Jeśli to, co mówi Rosja, pasuje do tego, co sami Afrykanie myślą czy czują o rzeczywistości, to wtedy to sprzężenie działa. Ale bardzo często też ta rosyjska opowieść trafia w pustkę i po prostu się nie przyjmuje.
Bardzo dziękuję. Moim gościem był Jędrzej Czerep.
Pozdrawiam również, dziękuję bardzo.
Wszystkie odcinki podcastu Atlas Świata znajdziecie na stronie atlas-świata.pl, na YouTubie, na Spotify i w innych serwisach, gdzie lubicie słuchać podcastów. Obserwujcie, komentujcie i dzielcie się linkiem do Atlasu z innymi. Ja się nazywam Anna Moczulewicz. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.